Olası.
Nie widzę. Tkiewicza nie, nie? Tego więc Tkiewicza ustaliliśmy.
Czy jest podziałem
na Tkiewicz?
No. Zrobimy inaczej.
Ministerstwo Polityki. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.
Zapraszamy do zajęcia miejsc. Zbliżamy się powolutku do rozpoczęcia konferencji, spotkania. Jak w rodzinnym gronie wszyscy się serdecznie witają. Zapraszamy już do zajęcia miejsca.
Thank you.
nie na początku.
Witam.
Rafał?
Tak.
To jest parą już, tak?
Super.
Ile?
Cała sala. Nawet więcej niż sala.
Dobra, na razie idę zająć miejsce, pan otwiera i ja wtedy przechodzę.
I witamy wszystkich gości specjalnych, tak?
Tak, pan wita, a wtedy mnie prosi.
Tak, jasne.
Niech ma pan wszystkich gości specjalnych wyliczonych, żeby nie zapomnieć.
Pani Magda wszystkim to dostarczyła, więc czekam jeszcze na panią Magdę, nie wiem czy ona dojdzie.
Daj mi ten adres. To ja znajdę. Ja ci mam teraz życzyć, czyli tak.
Bardzo serdecznie wszystkich na 12. konferencji Rehab of the Blind zorganizowanej przez Fundację Szansa. Bardzo serdecznie jest nam powitać przybyłych gości, pana senatora Jana Filipa Libickiego, tutaj z przodu przed nami, przedstawiciela Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej pana Krzysztofa Kosińskiego, przedstawiciela Ministerstwa Edukacji Narodowej panią Elżbietę Leroń, witamy też panią Teresę Hernik, prezesa zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Serdecznie witamy pana Władysława Gołęba, prezesa zarządu Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w Laskach. Pan prezes Gołęb, serdecznie witamy. Witamy bardzo serdecznie panią dr Joannę Sparęga-Piasek, Instytut Rozwoju Służb Społecznych. Witamy. Bardzo nam miło powitać panią profesor Jadwigę Kuczyńską-Kwapisz wraz z mężem. Oczywiście. Witamy serdecznie panią dyrektor Małgorzatę Pacholec, dyrektora Polskiego Związku Niewidomych. Serdecznie witamy panią dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Krakowie, panią Barbarę Plantę, jako gościa specjalnego. Witamy też bardzo serdecznie przedstawiciela z Czech, pana Wacława Polaszka. Witamy serdecznie. Konferencja ma ogromny zasięg. Witamy bardzo serdecznie przedstawicieli z takich krajów jak Tadżykistan. Ogromne klaski, oklaski. Witamy serdecznie przedstawicieli Ukrainy. Witamy serdecznie przedstawicieli Azerbejdżanu. Witamy serdecznie przedstawicieli Gruzji, państw. I zaszczycili też swoją obecnością przedstawiciele takiego wielkiego państwa jak Portugalia. O zabranie głosu poproszę pana prezesa Marka Kalberczyka. Też mogą być oklaski. Tak?
Z tego mikrofonu, to proszę mikrofon.
No to nie, na środku nie chcę.
Jest na środku.
Do stolika może. Przewodnicy to też. ADS. Czekaj, czekaj, czekaj. Tu obok będziesz, tak? Bo teraz się filmy. Jest gotowy wskaz? Pytaj szybciutko. Drodzy państwo, pomyślałem sobie, że dzisiaj muszę państwu zaprezentować co innego niż co roku. 12. edycja konferencji Rehab of the Blind in Poland to chyba najwyższy czas, żeby zrobić coś innego niż zazwyczaj, prawda? I tak się zastanawiam właśnie i zapytam was, czy wolicie chwilę takich poważnych refleksji, czy raczej jakieś luźne, miłe, przyjacielskie przywitanie? Co wolicie? Refleksje? To drugie. No tak. Drodzy państwo, ale wiecie, że potem okazuje się, że Kalbarczyk Marek, społeczny prezes zarządu Fundacji Szansa dla Niewidomych, to tylko sobie żarty robi. Trzeba żarty, tak? Rozumiem, że jesteście wobec tego z życia zadowoleni i nie trzeba dzielić się refleksjami, tylko raczej serdecznie was wszystkich przywitać, tak? No to zacznę, drodzy państwo, żartobliwie, że tu prowadzący pan Rafał, nasz przyjaciel z ośrodka szkolno-wychowawczego Zowins, który z nami współpracuje i który współorganizuje nasze dzisiejsze wielkie spotkanie. To zaczęło się od małej wpadki, bo pan Rafał zapomniał, że przyjechał pan Murzyn z Gwinei. A uważam, że to czyni nam ogromny honor, drodzy państwo, że ta społeczność niewidomych nam się rozwija i poszerza i że Polska w tym zamyśle, by być razem i nie tylko razem w sensie niewidomi z widzącymi, ale również niewidomi razem z innymi niewidomymi, to ten zamysł się rozwija. No przecież Gwinea jest strasznie daleko. Czy państwo wiedzą, gdzie ona jest? Nie wiecie, nie wiecie. Tam gadają ci panowie tam. Drodzy panowie, dajcie mi powiedzieć parę słów, co? Więc kochani, Gwinea jest bardzo daleko i mimo to przyjechali przedstawiciele Związku Niewidomych stamtąd zobaczyć, co się u nas dzieje, opowiedzieć, co się u nich dzieje i tak sobie porównać i tak dalej. To jest kontynuacja idei, którą wymyśliłem parę lat temu, mianowicie spotkania wschód-zachód. Równie dobrze mogłem wymyślić spotkania północ-południe, ale w Polsce raczej zawsze kierunkujemy się lewo-prawo wschód-zachód, tak? To są spotkania, które mają na celu pokazanie, że Polska od wielu, wielu lat w różnych dziedzinach społecznych, ekonomicznych, również rehabilitacyjnych jest na pograniczu. Na wschodzie zawsze było gorzej dla niewidomych, na zachodzie zawsze było dla niewidomych lepiej. No a my tak naprawdę to chcielibyśmy być nie tylko pasem transmisyjnym z zachodu na wschód, ale chcielibyśmy przede wszystkim, żeby już u nas było tak jak na zachodzie, tak? No i mamy, słuchajcie, Unię Europejską, która pomaga w realizacji naszego celu. Chcielibyśmy, żeby w Polsce niewidomy mógł się tak bezpiecznie czuć i żeby przestrzeń, otoczenie, obiekty użyteczności publicznej były tak przystosowane właśnie jak tam. Proszę państwa, i powoli się tak dzieje. No narzekamy na to, że dzieje się za wolno, ale wiecie, no kto nie narzeka, że coś dobrego dzieje się za wolno? No każdy narzeka, więc my też właśnie podczas manifestacji, którą miałem przyjemność poprowadzić, mówiliśmy, że no są zmiany, jesteśmy z nich zadowoleni, ale chcemy więcej. No jeśli dostosowuje się jeden dworzec do potrzeb niewidomych, niech dostosują się wszystkie dworce, bo niewidomi są wszędzie, nie tylko w Warszawie. Głupio byłoby, drodzy państwo, gdyby tylko w Warszawie niewidomy miał fajnie, a wszyscy inni w różnych miastach, miasteczkach i wioskach mieli źle. Proszę Państwa, nasze środowisko to jest jedność, jedność w Polsce, ale jedność w ogóle na całym świecie, bo niewidomy, czy tu, czy tam, naprawdę ma tak samo ciężko. Drodzy Państwo, Recha for the Blind i Poland, 12. edycja konferencji. To jest świetne spotkanie, macie Państwo dużo atrakcji i wystawę, i tutaj fajną sesję merytoryczną. W tym roku nowością są panele dyskusyjne, jak Państwo pewnie już w programie przeczytali, panele, czyli okazja nie tylko do tego, żeby słuchać, ale żeby również powiedzieć. Trzeba umieć i mówić, i trzeba umieć słuchać. My tego uczymy się wzajemnie. Drodzy Państwo, to tyle ode mnie. Nie chciałbym więcej Państwu czasu zabierać tym wstępem. A teraz, proszę Państwa, wobec tego, uznając, że konferencja jest już otwarta, przekażę mikrofon prowadzącemu, panu Rafałowi. Dziękuję za uwagę.
Dlaczego? Nie ma filmu?
Poprosimy teraz o zabranie głosu gości specjalnych, pana senatora, pana Jana Filipa Libickiego. Zapraszamy tutaj. O, już tak. Pan Jan podjechał. Jest przed nami. Oddaję mikrofon.
Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, ja jestem zaszczycony, że mogę zabierać głos zaraz po panu prezesie. I chyba taka pierwsza refleksja, jaka się ciśnie, to jest taka, że jak patrzę na tą salę i widzę, jak bardzo ona jest wypełniona różnymi środowiskami osób niewidomych, to trzeba w pierwszym rzędzie panu prezesowi i organizatorom złożyć wyrazy najwyższego uznania, że po raz kolejny udaje się tak znakomicie i na taką skalę tą konferencję Recha for the Blind in Poland zorganizować. Wielkie gratulacje, panie prezesie, dla pana i wszystkich pracowników. To po pierwsze. Po drugie, ponieważ chyba konwencja jest taka, żeby nie było zbyt długich i oficjalnych przemówień, to ja chcę powiedzieć, że jako przewodniczący Parlamentarnego Zespołu do Spraw Osób Niepełnosprawnych przyszedłem tutaj raczej państwa posłuchać, państwa głosów, państwa opinii, pomysłów, bo to oczywiście nie jest tak, że my zmienimy otaczający nas, osoby niepełnosprawne, świat, także osoby niewidome, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Pan prezes dobrze zauważył, że pewne rzeczy mamy już za sobą, pewne mamy jeszcze przed sobą. Jeżeli mówiliśmy o tym, że jesteśmy między wschodem a zachodem, to jak patrzymy na wschód, to cieszymy się z tego, co już mamy. Jak patrzymy na zachód, to patrzymy na te rzeczy, na te rozwiązania, do których powinniśmy dążyć. I doceniając to, co już mamy, zawsze staramy się, abyśmy mieli tego więcej, jak powiedział pan prezes. Więc ja przyszedłem tutaj właśnie jako przewodniczący zespołu posłuchać o tym, czym to więcej miałoby być. Postulatów i spraw pewnie padnie tu dużo. Ja myślę, że jeżeli udałoby się nam do następnego spotkania zrobić krok do przodu w jednej bądź maksymalnie w dwóch sprawach, to i tak będzie sukces. Mierzmy siły na zamiary i to właśnie chciałbym tutaj usłyszeć. I wreszcie ostatnia rzecz, trzecia, z ogromną przyjemnością. Myśmy tu rozmawiali przed konferencją jeszcze z panem prezesem o tym, żeby się spotkać. Ja z miłą chęcią, bo mam także w swoim okręgu wyborczym, do którego jestem bardzo przywiązany, więc pozwólcie Państwo, że zawsze wszędzie o tym mówię. Mam w powiecie obornickim silne środowisko osób niewidomych i niedowidzących, więc jeżeli w ramach tej współpracy będziemy tutaj mogli połączyć siły między tak silną fundacją jak Państwa, a tym właśnie niewarszawskim środowiskiem z powiatowego miasta, to będzie mi niezmiernie miło. Życzę owocnych obrad i ciekawych refleksji. Wszystkiego dobrego.
Bardzo dziękujemy panu senatorowi za życzenia. Poprosimy o zabranie głosu panią poseł Jannę Fabisiak.
Szanowny panie prezesie, szanowni państwo, tak jak co roku zbieramy się, żeby nauczyć się czegoś nowego, żeby pobyć razem, żeby wyrazić przekonanie, że osoby niedowidzące bądź niewidzące powinny w pełni, całkowicie w pełni uczestniczyć w naszym życiu społecznym. Na czym polega bolączka nasza, a w momencie, kiedy powiemy o tej bolączce, to powiemy też o niezwykłości pana Marka, a mówię o tym z głębokim przekonaniem i bez kokieterii. Otóż tą bolączką jest ciągła niewiara społeczeństwa, że osoba niepełnosprawna może tyle samo, co pełnosprawna, w pełni sprawna. To jest niewiara. Z tej niewiary wiążą się te różne ograniczenia i te różne przeszkody, bo gdyby każdy z nas był do końca przekonany, że jeśli tylko zlikwidujemy te i inne bariery, rozpoczynając od psychicznych, to osoby z różnymi dysfunkcjami będą tak samo jak my w społeczeństwie funkcjonowały. I na tym polega niezwykłość pana Marka. Jeśli tutaj siedzi nas kilkaset osób, a doprowadził do tego człowiek, który ma tę dysfunkcję, to znaczy, że on uwierzył, wierzy w to, że może zrobić wszystko. To od nas zależy, czy możemy wszystko. Panie Marku, na pana ręce podziękowanie za to, co pan w życiu zrobił i co pan jeszcze zrobi, bo nie mam żadnej wątpliwości, że to nie koniec, to dopiero jakiś półmetek prac, a reszta jeszcze przed panem. I życzę, rozmawialiśmy o tych różnych życzeniach kilka dni wcześniej, ja je potraktowałam jak najbardziej poważnie. Fajnie, gdyby się udało je zrealizować. Ale wracając do tego wątku naszej silnej wiary, to zmiana świadomości dokonuje się powoli. A więc jeśli będziemy podobnymi ludźmi jak prezes, to myślę, że uda nam się zrobić wiele. Ja mogę tylko państwa zapewnić, że mając takie możliwości, jakie mam, każdy ma inne, robię wszystko, żeby przekonywać, że osoba z dysfunkcją ma tylko jakąś dysfunkcję, a każdy z nas ma jakąś dysfunkcję. Czasem ona jest uświadamiana, czasem gdzieś tam schowana, ale nie ma ludzi idealnych. Nasze wymiary są nieidealne, jedna część ciała nieco inna niż druga. Tacy jesteśmy. Państwo o tym nie muszę przekonywać, natomiast uwierzcie mi, że na miarę moich możliwości staram się przekonywać, że tak jest. Tu dwie osoby, jest pan prezes, jest pan senator, który jest kolejnym dowodem. Panie senatorze, jak pan wie, zawsze z całym uznaniem dla pana, ale w naturalnej kolejności, tym razem na drugim miejscu. Drodzy państwo, i po tych zapewnieniach, które wam się mogą może wydawać przesadne, nie są przesadne. Od 16 lat organizujemy bale. Nasza malutka fundacyjna na 1000 osób dla młodzieży niepełnosprawnej. Od 2 lat organizujemy maratony dla niepełnosprawnych. To malutka fundacyjna. Więc tak jak powiedziałam, uczciwie patrząc każdemu z państwa w oczy i nachylając się nad duchem. Tyle, ile możemy i ile mogę, robię. A teraz, ponieważ jest piękny, bo czas tego spotkania, a piękny, bo to jest czas zbliżających się świąt, przyjmijcie państwo wszyscy najserdeczniejsze życzenie. Jesteście lodołamaczami. Jesteście tymi, którzy pokonują w życiu dwukrotnie więcej przeszkód niż inni. Jesteście niezwykli. Przyjmijcie wielkie, wielkie życzenia, żeby słońce świeciło na te nadchodzące dni, chmurek było mało, żeby życzliwość ludzka was otaczała, a Pan Bóg błogosławił. Wszystkiego dobrego na czas świąt.
Bardzo dziękujemy pani poseł za życzenia. Proszę o zabranie głosu panią Teresę Hernik, prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Szanowni państwo, po pierwsze bardzo dziękuję za zaproszenie I nie powtarzając tych cudownych słów, które tutaj padły, bo rzeczywiście jesteście wszyscy wspaniali i mogę tylko ze swojego punktu widzenia powiedzieć, że wyprzedziliście wszelkie działania, które toczą się i na świecie, i w Polsce, bo 12. edycja tego spotkania wyprzedziła ratyfikację konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. To, że dążycie do tego, żeby być w głównym nurcie wszystkich działań społecznych, jest tak oczywiste, że my jako urzędnicy możemy tylko i wyłącznie powiedzieć, że mamy funkcję bardzo służebną i będziemy się w miarę swoich możliwości starać realizować te wszystkie marzenia i te wszystkie plany, które Państwo na tej konferencji również postanowią. Także również w konwencji dobrego obradowania, dobrych świąt, dobrego życia, coraz lepszego życia. Chciałam Państwu pogratulować też i Panie Prezesie tego przedsięwzięcia. Jeszcze raz wielkie, wielkie dziękuję.
Bardzo dziękujemy Pani Prezes. Chcielibyśmy też usłyszeć teraz wypowiedź Pana Władysława. Zapraszamy. Pan Władysław Gołąb. Zapraszamy tutaj do przodu o zabranie głosu. Ja może pomogę. O, damy radę. Jeszcze do przodu. Tak. Tak. Tak, tak, włączony. Można na Panie Prezesie tutaj troszkę bliżej, będzie lepiej słychać, troszkę bliżej będzie lepiej.
Szanowni Państwo, bardzo się cieszę, że jestem dziś na tej 12. konferencji. Chciałem gorąco pogratulować Panu Prezesowi Markowi Kalbarczykowi za ten szczególny sukces. Rzeczywiście 12. konferencja to jest wielkie osiągnięcie. A szczególnie, że tylu gości z zagranicy, z kraju gościmy na tej sali. Ja reprezentuję Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi, które 3 lata temu obchodziło swoje 100-lecie. Organizacja bardzo zasłużona. W tym roku, w ubiegłym roku otrzymaliśmy Totusa. W tym roku otrzymaliśmy Super Lodołamacza, czyli nasze towarzystwo otrzymało i w kraju na Mazowszu, i na teren całej Polski. Jesteśmy za to bardzo wdzięczni, że społeczeństwo polskie widzi działalność towarzystwa, widzi jego starania, usiłowania pomagać niewidomym. Założycielka Towarzystwa i Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża, matka Elżbieta Róża Czacka, przyjęła zasadę francuskiego niewidomego tyfrologa Maurice de Suzerana. Niewidomy człowiekiem użytecznym. I myślę, że to, co robimy, a szczególnie dziś to, co robi fundacja pana Marka Kalbarczyka, to właśnie czyni to, żeby człowiek był człowiekiem użytecznym. I tak jak powiedziała pani poseł, trzeba tylko uwierzyć. Uwierzyć, że niewidomy może robić niezwykłe rzeczy. I staramy się to robić. Myślę, że proszę Państwa, że ten postęp, jaki obserwujemy, szczególnie w ostatnich 25 latach, wiele się zmieniło. Niewidomi coraz bardziej są widoczni. Jest to zasługa i Polskiego Związku Niewidomych, i innych organizacji, innych stowarzyszeń i również szczególnie w tej chwili fundacji pana Kalbarczyka. Myślę, że proszę Państwa, to co dziś usłyszymy, to co dziś zobaczymy, będzie wielkim sukcesem tej konferencji, a zarazem będzie wielką satysfakcją, że możemy iść do przodu, że możemy tak technicznie się rozwijać, możemy tak wiele wartościowych rzeczy dawać niewidomym. Życzę Państwu dużo, dużo radości z tych 2 dni spotkania warszawskiego. I życzę również, tak jak to powiedziała już pani poseł Fabisiak, najlepsze życzenia świąteczne i noworoczne, aby każdy rok był wielkim krokiem do przodu, żeby nam żyło się lepiej, radośniej, żebyśmy się wzajemnie szanowali, kochali i wspierali. Dziękuję.
Bardzo dziękuję panu Władysławie. Bardzo dziękuję.
Bardzo dziękujemy panu Władysławowi za miłe słowa. O zabranie głosu poproszę panią dr Joannę Starękę-Piasek, przedstawiciela Instytutu Rozwoju Służb Społecznych.
Panie prezesie, szanowni państwo, jak zbliża się grudzień, to zawsze się bardzo cieszę, że od 12 lat osoby, z którymi nie widzę się bardzo często przez cały rok, mogę tutaj dzisiaj i co roku od 12 lat spotkać. Chcę powiedzieć, że zawsze mam takie poczucie, że ci, którzy widzą, wydaje im się, że widzą wszystko. A dopiero w zetknięciu z realną sytuacją państwa okazuje się, jak mało widzą ci, którzy widzą. I w związku z tym jest mnóstwo rzeczy, mnóstwo obserwacji, mnóstwo mądrości, której od państwa mogą nauczyć się inni. Przy tych wielkich słowach życzliwości, serdeczności, które tutaj padły, chcę powiedzieć, że mam świadomość tego, jak codziennie, każdego dnia jest państwu w wielu różnych sytuacjach bardzo trudno. I o tym wiedzą wszyscy ci, którzy z tymi barierami wewnętrznymi, zewnętrznymi się spotykają. Ale jest zawsze znacznie lepiej, znacznie milej, znacznie skuteczniej, jeżeli jest takie miejsce, gdzie można się spotkać razem. I takie miejsce w przestrzeni, jak tu już powiedziano wcześniej, stworzył pan prezes Marek Kalbarczyk. I myślę, że jesteśmy wszyscy bardzo zadowoleni, że możemy, spotkawszy się, mówić o sprawach, które znamy, słuchać o sprawach, których nie znamy. Przyłączam się do wszystkich życzeń, które padły, do wszystkich dobrych słów, które padły i do spotkania za rok. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękujemy. Bardzo dziękujemy. Zapraszamy do zabrania głosu panią profesor Jadwigę Kuczyńską-Kwapisz z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Zapraszam serdecznie.
Witam państwa bardzo serdecznie i z wielką radością. Też już tu jestem 12 raz i za każdym razem jestem zadziwiona. Program rozszerza się, ciągle nowe niespodzianki. Coraz więcej osób, każdy rok przynosi spotkania różnych środowisk, są też tu i moi studenci. I każdego roku coraz bardziej podziwiam pana prezesa Marka Kalbarczyka za jego pomysły, za jego wytrwałość. Podziwiam działalność fundacji, podziwiam rodzinę pana Marka Kalbarczyka, jego synów. No jest to niesamowite, że te nasze grudniowe spotkania tak się wpisały w obchody Międzynarodowego Roku Osób z Niepełnosprawnością. A ten rok jest taki jeszcze szczególny, bo wszyscy sobie myślimy, co to było 25 lat temu, jak się układało nasze życie. I ja z punktu widzenia pracownika uniwersyteckiego widzę olbrzymie korzystne zmiany. Uczelnie rzeczywiście są otwarte na osoby z niepełnosprawnością. Coraz więcej mamy studentów z różnymi niepełnosprawnościami, które studiują i są bardzo dobrymi studentami. Tak nie było. Jest pula stypendiów specjalnie przeznaczonych. Uczelnie zatrudniają pełnomocników do spraw osób z niepełnosprawnością. Uczelnie dostosowują wszystkie swoje pomieszczenia, budynki, aby każdy miał dostęp. Również zmieniają się zupełnie stosunki między ludźmi, między studentami z niepełnosprawnością, ich rówieśnikami, pracownikami. Kiedy zaczynałam pracę w wyższych uczelniach, to bez takiej funkcji, ale w jakiś sposób spontaniczny do mnie przychodzili różni studenci z niepełnosprawnością, z różnymi problemami. I ja byłam kimś takim jak mediator i musiałam wymyślać różne sposoby. W tej chwili to jest bardzo naturalne, że osoby z niepełnosprawnością, w tym osoby niewidome, studiują i mają sukcesy. Także raz jeszcze dziękuję panu Markowi Kalbarczykowi, całej fundacji i państwu życzę obrad udanych i przeżyć artystycznych. No ja jestem fanem Janusza Skowrona, także myślę, że się wieczorem spotkamy. I dużych wielu spotkań takich udanych, tu zorganizowanych, ale także kuluarowych. Dobrych dni życzę.
Bardzo dziękujemy pani profesor. O zabranie głosu poproszę panią dyrektor Polskiego Związku Niewidomych, panią Małgorzatę Pacholec. Tutaj zapraszamy pani Małgorzato do nas. Tak. Jeszcze kawałeczek. Okej. Okay. Małgosiu, mikrofon. Czy będziesz trzymać?
Tak, oczywiście. Witam wszystkie koleżanki i kolegów z naszego środowiska, wszystkie osoby, które mają problemy ze wzrokiem, wszystkie, które pokonały swoje trudności i ograniczenia, żeby tu dzisiaj się spotkać. Jest to bardzo ważne. Witam przede wszystkim też przewodników, dzięki którym przyjechaliście tutaj państwo, bo wiem, że jesteście z różnych stron. Oczywiście witam znakomitych gości, którzy nadają rangę tej wielkiej uroczystości. Chciałabym w imieniu Polskiego Związku Niewidomych bardzo podziękować panu Markowi Kalbarczykowi, prezesowi Fundacji Szansa, za zaproszenie Polskiego Związku Niewidomych do pełnienia tak zaszczytnej roli współorganizatora tej imprezy, tej cyklicznej już imprezy. Ja myślę, że przy takiej okazji, kiedy tak dużo nas tu jest na sali, że widać to nasze środowisko, to warto pomyśleć o tym, że mimo rozwoju medycyny ciągle ludzie tracą wzrok i ciągle to życie ludzi, którzy tracą wzrok, potrzebuje wsparcia osób widzących, ale też tych niewidomych, którzy mogą służyć swoim doświadczeniem i dzielić się tym doświadczeniem i dodawać odwagi do pokonywania codziennych trudności. Wiem, o czym mówię, bo sama byłam osobą widzącą, potem byłam osobą, która wiele lat traciła wzrok i od kilkunastu lat ciągle chodzę już z białą laską, nie rozstaję się z nią. I wiem, jak ważne jest wsparcie kolegów, koleżanek, którzy wiedzą, o czym ja mówię, myśląc o tym, że życie niewidomych, mimo tutaj dużych słów, że my możemy wszystko, no nie jest na co dzień łatwe. Możemy przy takich okazjach mówić o tym sięganiu do gwiazd i właśnie Rehab for the Blind jest taką imprezą, która pokazuje, że my niewidomi mamy apetyty na dobre życie, na pełne uczestnictwo w życiu społecznym, w życiu zawodowym, kulturalnym, politycznym, że dla niektórych stało się to możliwe, a więc dla innych też jest to możliwe. Ale jednak ciągle potrzebujemy tej codziennej, żmudnej, może mniej takiej spektakularnej i mniej atrakcyjnej pracy na co dzień, tej pracy u podstaw. Tak więc korzystając z tej okazji, że zostałam tutaj zaproszona na taki dzień dobry, na powiedzenie parę słów na dzień dobry, na początek. Chciałam zaprosić państwa do uczestnictwa też w panelu, bo też jestem zaproszona wraz z innymi osobami do takiego panelu, który mam nadzieję, że będzie taką chwilą refleksji nad tym, właśnie jaką drogę zrobiliśmy, w jakim miejscu jesteśmy, ale jakie są też wyzwania przed nami. Ja cieszę się, że jestem tutaj dzisiaj, cieszę się, że jest nas tak dużo, może nie dlatego, że tak dużo osób ma problemy ze wzrokiem, ale to są realia niezależne od nas. Ja tylko powiem tak, że Europa starzeje się, co 60. Europejczyk deklaruje, Europejczyk, który skończył 60. rok życia, że ma poważne problemy ze wzrokiem, a więc niewidomych ludzi, którzy urodzili się niewidomymi, jest coraz mniej, na szczęście. Ale niestety przybywa coraz więcej ludzi, którzy mają problem, którzy byli widzącymi, ale którzy stracą wzrok na starość. Jaka będzie ta starość, zależy też od nas, jak ją przyszykujemy dla innych. Mam nadzieję, że Rehab for the Blind jest właśnie jedną z takich imprez, która buduje lepszą przyszłość dla naszego społeczeństwa. Gratuluję wszystkim organizatorom, gratuluję panu Markowi Kalbarczykowi i dziękuję, że mogłam tutaj przed państwem wystąpić. Wszystkiego co najlepsze. Życzę cudownych 2 dni. Pięknych spotkań.
Dziękuję bardzo.
Dziękujemy pani dyrektor i poprosimy o zabranie głosu panią dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych, panią Barbarę Plantę.
Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich Państwa zgromadzonych na dzisiejszym spotkaniu. Pozwólcie, że mój głos będzie głosem nauczycieli, bo determinacja i pokonywanie przeszkód przez osoby niewidome to również codzienna, monotonna, czasem mrówcza, ale dająca ogromną satysfakcję i przynosząca wspaniałe efekty praca nauczycieli. Pan prezes Marek Kalbarczyk powiedział, że ten skok technologiczny jest zbyt wolny. Można różnie na to spojrzeć. Ja ze swojej perspektywy prawie 40 lat pracy z niewidomymi pamiętam, jak w czasie, gdy ja zaczynałam w latach 70., dysponowaliśmy tabliczką, dłutkiem i papierem brajlowskim. I nigdy wtedy nikomu nie przyszłoby do głowy, że dziś niewidomi niechętnie będą uczyć się brajla. Dziś mają dostęp do wszystkiego, co jest możliwe, nie ma ograniczeń i to jest ogromny sukces. Również i sukcesem jest to, że uczniowie nasi mogą brać udział w takiej konferencji jak właśnie Rehab for the Blind, szczególnie, że kształcimy w zawodzie, który kiedyś był niewyobrażalny i nikt nie sądził, że osoba niewidoma może pracować jako informatyk. A my dzisiaj kształcimy tyfloinformatyków i bardzo serdecznie dziękujemy Szansie za to, że dała nam szansę i daje nam co roku szansę zobaczyć, co w tej kwestii dzieje się w całym świecie i daje nam możliwość poznawania nowych technologii. Życzę wszystkim Państwu owocnych spotkań. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękujemy pani dyrektor, a o zabranie głosu poprosimy przedstawiciela ministra pracy i polityki społecznej, pana Krzysztofa Kosińskiego.
Szanowni Państwo, panie prezesie, w imieniu pana ministra Władysława Kosiniaka-Kamysza i pełnomocnika rządu do spraw osób niepełnosprawnych, pana ministra Jarosława Dudy, serdecznie dziękujemy za możliwość wzięcia udziału w konferencji. Patrząc na salę, na której nawet nie wszyscy znaleźli miejsca siedzące, bo jest nas aż tyle tutaj. Wiemy, jak ważny jest to temat, jak olbrzymim zainteresowaniem się cieszę. My obserwujemy ten skok, ten postęp. Coraz lepiej optymalizujemy wykorzystanie środków, które są w naszej dyspozycji. Coraz lepiej potrafimy kierować wsparcie i coraz bardziej staramy się zmienić nasze nastawienie do niepełnosprawności, do osób z niepełnosprawnościami, co pozwala nam budować takie prawdziwe społeczeństwo równych szans. Te 2 dni na pewno będą miejscem do bardzo owocnych dyskusji na temat tego, co jeszcze możemy zmienić, jak możemy lepiej kierować i kształtować wsparcie dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, przede wszystkim dla osób niewidzących i niedowidzących. Jeszcze raz serdeczne gratulacje zgromadzenia takiej rzeszy prawdziwych ekspertów, osób, które naprawdę wiedzą, co trzeba robić i jak trzeba robić, żeby wszyscy mieli równe szanse. Serdeczne gratulacje, panie prezesie. Życzę owocnych obrad.
Dziękujemy. zabranie głosu poprosimy pana Wacława Pola, pan Wacław Polaszek, przedstawiciela Europejskiej Unii Niewidomych. Zapraszam tutaj do nas do przodu. Tak? Możemy oklaskami, tak, powitać.
Tłumacz? Tłumacz poczekaj. Dziękuję. Dzień dobry, przyjaciele drodzy. Spróbuję mówić po polsku i chciałbym, że jak nie będziecie zrozumiali, to proszę odpuścić mi to, bo próbuję tak jakby co najlepiej, żebyście zrozumiali. Pozwólcie pozdrowić was w imieniu wszystkich niewidomych brackich Czechów i też chciałbym pozdrawić was wszystkich w imieniu wielkiej rodziny niewidomych w Europejskiej Unii Niewidomych. Europejska Unia Niewidomych ma w tej chwili 44 członów i jest to taka rodzina, która ma jakieś 50 milionów ludzi. I my, nasi członkowie nie są tylko na zachodzie, w zachodnich krajach, ale też na wschodzie. A bardzo się cieszę, że tutaj spotkam drogich przyjaciół z wschodu. Najwięcej chciałbym podziękować grupie, która przyjechała z Ukrainy, bo wiemy wszyscy, jaka jest tam sytuacja i bardzo życzymy im wszystkiego dobrego. I też chciałbym wspomnieć na tych 25 lat, które ubiegły jak woda, jak mówi się u nas, a myślę, że u was też tak, że co wszystko zrobiliśmy i przy tej okazji też chciałbym podziękować wszystkim, którzy przed 25 latami pomogli zwrócić to, co było przed tym. Chciałbym podziękować nie tylko panu Walensowi i Havlowi, ale też wszystkim, którzy w naszym społeczeństwie niewidomych zrobili bardzo wiele, żeby ta zmiana była łatwiejsza, żeby nie było tak trudno przejść z tego jednego do drugiego reżimu. Dziękuję za zaproszenie mnie do tej konferencji i życzę wszystkiego dobrego wam i sukces konferencji i wszystkim niewidomym w Polsce. Bardzo dziękuję.
Gratuluję. Wielkie gratulacje, oklaski za wspaniały język polski. Bardzo dziękujemy panu Wacławowi. Na tym zakończyliśmy wystąpienia gości specjalnych, ale mamy taką ogromną prośbę do gości specjalnych, aby byli razem z nami, kiedy będziemy wręczać tutaj idole, a później będzie dla państwa specjalny pokaz w sali wystawowej i myślę, że wszyscy chętnie obejrzą to, co tam się będzie działo. A teraz poproszę jeszcze pana prezesa Marka Kalbarczyka o prezentację fundacji.
Drodzy Państwo, no tak, jak ja, to musi być trochę inaczej, tak? Drodzy Państwo, więc no mam ogromną przyjemność teraz przerwać, drodzy Państwo, ten spektakl pochwalny mojej osoby i zaprezentować Państwu, dzięki czemu to wszystko, co tutaj było już powiedziane, się dokonuje. Otóż, drodzy Państwo, nie dokonuje się to w ten sposób, że to wszystko robię ja i naprawdę jest mi bardzo, jest z jednej strony miło, że takie słowa słyszę tu od gości honorowych, gości specjalnych, ale prawda jest przecież, jak Państwo wiedzą, a również wiedzą i nasi specjalni goście, tak, zupełnie inne, mianowicie, że to praca całego zespołu, to cegiełka do cegiełki powstaje budowla, którą na przykład mamy dzisiaj, jutro na tej konferencji Rehafowej Blind in Poland. Drodzy Państwo, więc przedstawię Państwu fundację pokrótce, jeśli pozwolą Państwo. Fundacja Szansa dla Niewidomych istnieje już 23 lata. 10 stycznia będziemy obchodzili tę rocznicę. 23 to już nie jest mało, tak? Gdy chodzi o Recha, mamy 12. konferencję. Pierwsza konferencja odbyła się w roku 99. To też już długa tradycja i oby było jak najdłużej. Fundacja, proszę Państwa, to 16 placówek w każdym mieście wojewódzkim, każdej stolicy województwa, również w Warszawie, ale we wszystkich miastach, stolicach. Fundacja to 40 pracowników, z czego większość to niewidomi, niedowidzący. Fundacja to również około 100 ekspertów, współpracowników bardzo bliskich, dzięki którym nazywamy tę fundację organizacją ekspercką. Fundacja Szansa dla Niewidomych to nie jest organizacja stowarzyszeniowa, znaczy nie mamy członków, nie stoją za nami tysiące osób niewidomych, niedowidzących w takim sensie jak w naszym wielkim Związku Niewidomych. Fundacja pełni inną rolę. Mamy ekspertów, którzy słuchają, spotykają się i słuchają głosów otoczenia, głosów z środowiska niewidomych i niedowidzących i staramy się znaleźć rozwiązanie dla ich problemów. I oczywiście nie wszystko rozwiązujemy oraz nie jesteśmy jedyną organizacją. Są od nas organizacje większe. Przypuszczam, że również są organizacje zdolniejsze. Ale tak czy inaczej, nasza fundacja wykonuje mnóstwo pracy fajnej, dzięki czemu Państwo tutaj przyjeżdżają. No, naszym największym dziełem to jest ta konferencja, tak, że tutaj gromadzimy tu na sali, ja już nie wiem, czy nie 700 osób, a w ciągu tych dwóch dni przybywa do nas od kilku lat około 2,5 tysiąca osób. No, to jest największe spotkanie niewidomych w naszym kraju, niewidomych, niedowidzących i bliskich, ale też jest to, jak się okazuje, naprawdę jedno albo największe spotkanie tego rodzaju na świecie. Jak przyjeżdżają do nas goście ze świata, a Państwo słyszeli, jacy goście przyjeżdżają, o których również nie mówimy, o innych gościach. Przecież nie mówimy o tym, że przyjeżdżają do nas goście ze Stanów, z Niemiec, z Francji, Anglii, Szwecji, Hiszpanii i tak dalej, bo po prostu to już jest fundacyjna i konferencyjna norma. Więc jak przyjeżdżają do nas goście, to mówią, że takiego wydarzenia o takiej specyfice w ogóle nie spotykali. Więc co tu jest specyficznego? No bo sesje merytoryczne są, a choćby w San Diego czy Los Angeles na CSUN w Stanach Zjednoczonych. Ogromne wystawy, a choćby w Chinach, Japonii, czy w Kalifornii, czy wreszcie w Niemczech, w Frankfurcie nad Menem. To są większe wystawy. Mamy więc i większe konferencje, i większe wystawy. Natomiast nie ma takiego zjawiska jak to, gdzie mamy i konferencję, jak Państwo widzą dużą, i ogromną wystawę. Co z tego, że nie największa, jak ona i tak jest ogromna. Mamy też atrakcje, mamy sporty, gdzie bawimy się i konkurujemy bezwzrokowo. Mamy mnóstwo innych wydarzeń i to jest specyfika tej konferencji, to jest dzieło wszystkich naszych współpracowników. Proszę Państwa, realizujemy sporo projektów, oczywiście po pierwsze dzięki staranności, pracowitości naszych współpracowników, ale też dzięki instytucjom, które dotują te przedsięwzięcia, czyli przede wszystkim dzięki Państwowemu Funduszowi Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, któremu serdecznie dziękujemy za jego pomoc finansową. Brawo dla PFRON-u! Nie mówisz. Drodzy Państwo, i dzięki marszałkom województw, których nie wyliczę. Oczywiście ja najbardziej jako mieszkaniec Warszawy pamiętam pana marszałka Strozika, który tutaj nieraz nas wspomagał i dzięki któremu powstało kilka fajnych publikacji dla niewidomych. I prezydentom miast. Serdecznie im wszystkim dziękujemy. Drodzy Państwo, przedstawiam Państwu teraz mojego syna Adama, który też się nazywa jak ja Kalbarczyk. To jest ten gość, tutaj koło mnie stoi, drodzy Państwo. Chciałbym, żebyście go też przywitali.
Witam Państwa.
Jest on w mojej rodzinie dosyć wyjątkowy, bo widzi. W odróżnieniu od 16 osób, które nie widzą. Wiecie Państwo, że jestem posiadaczem rekordu światowego i bardzo się nim, proszę Państwa, chwalę, chociaż to może dla niektórych przykry rekord. W mojej rodzinie i w rodzinie mojej żony było 16 niewidomych i bardzo źle widzących osób. Państwo sobie wyobrażają, jaki to tłum? Proszę Państwa, jak ktoś mnie pyta, skąd te moje zainteresowania dotyczące rehabilitacji i ta konferencja i te spotkania i te projekty, to proszę Państwa, odsyłam wtedy do jednego z tych 16 osób. Wiedzą Państwo, Moja mama jest niewidoma, ja mam dwóch synków niedowidzących, ale Adam akurat jest widzący i przedstawia Państwu tutaj slajdy, tak? Adam, powiedz, co przedstawiasz, będziemy przynajmniej wiedzieli niewidomi, co ty tam pokazujesz.
Tak, czy mnie słychać? Słychać. Witam Państwa. Tak jak niektórzy mogą zobaczyć, od jakiegoś czasu pokazują się slajdy z projektami, z działaniami, które realizuje Fundacja. Fundacja to przede wszystkim ludzie. To jest ponad 40 osób, które są zaangażowane na co dzień w działania fundacji. To jest liczne grono wolontariuszy, bez których bardzo ciężko byłoby zrealizować właściwie jakikolwiek projekt, jakiekolwiek działanie. Oni są tutaj między nami, mimo tego, że ich nie widać na pierwszy rzut oka, to są bardzo ważni. No i fundacja dzięki tym osobom ma szansę realizować bardzo wiele projektów. Są to wydawnictwa dostępne dla niewidomych, dla niedowidzących, tak zwany druk transparentny. Pewnie większość z Państwa wie, co to jest, ale chodzi o to, że to jest druk czarnodrukowy, taki jak dla widzących osób, nałożony na brajlowski tekst, dzięki czemu na przykład matka z dzieckiem niewidomym może jednocześnie w tym samym momencie czytać książkę. Realizujemy bardzo dużo projektów turystycznych, opisujemy po raz pierwszy wiele zabytków, wiele obiektów, które są dostępne dla osób niepełnosprawnych, takie, które jeszcze nie są dostępne, ale chcemy je opisać w taki sposób, żeby niewidomi wiedzieli, jak je zwiedzać, czy warto, gdzie mogą pójść. Wydajemy od wielu, wielu lat magazyn Help, jest to kwartalnik, który zrzesza autorów tekstów z całego środowiska, gdzie mogą oni opisać o swoich problemach, o rzeczach ciekawych, napisać reportaże z zagranicy, z Polski, o sprawach prawnych, o wszystkich tematach, które w mniejszym lub bardziej stopniu dotyczą osób niewidomych i niedowidzących. Bardzo ciekawym projektem, który też jest właściwie pionierski na świecie, jest to dotykownik, to co widać właśnie na slajdzie. Jest to taki zbiór wielu dziesiątek, jeśli już nie setek, bo on ciągle rośnie, tyflografik wydrukowanych w technikach na papierze, to znaczy obrazków, które są dostępne poprzez dotyk dla osób niewidomych. I po raz pierwszy taka publikacja właściwie zbiera tyflografiki zwierząt, budynków, jakichś różnych obiektów interesujących, pomników, no, mapek, to jest bardzo ważne, planów budynków, planów zabytków. Jest to takie kompendium właściwie, no, które się mieści już chyba na 4 tomach, ale jest to rzecz niebywała i warto się z nią zapoznać. Oczywiście na wystawie, która będzie już niedługo otwarta, będzie taka możliwość. No, ciekawym projektem jest kalendarz dostępny dla niewidomych, różne projekty typu gry miejskie, projekty sportowe, strzelectwo bezwzrokowe.
Rozumiem, że Adam to pokazuje Państwu na slajdach, tak?
Tak.
To, że niewidomi, którzy nie widzą tego, tak jak ja, co Adam nam tu pokazuje, albo w tych projektach uczestniczą, albo mogą uczestniczyć w przyszłości. Drodzy Państwo, po to pokazujemy, również po to, żeby Państwo niewidomi wiedzieli, że w tych naszych punktach wojewódzkich należy tam się zgłosić i wziąć udział, tak? Wszystko, co tutaj Adam opowiada i pokazuje, po to robimy, żeby z jednej strony no, zachęcić niewidomych do aktywności, ale z drugiej strony, żeby widzącym pokazać właśnie, że niewidomi potrafią, no już nie mówiąc o tym, że niewidomi w ogóle są w społeczeństwie i że należy o nas pamiętać, tak? Jeszcze Adam, co pokazujemy?
No myślę, że jeszcze warto wspomnieć o dostępności. Fundacja Szansa dla Niewidomych bardzo aktywnie od już kilku lat działa na rzecz udostępnienia obiektów publicznych, to znaczy dworców, urzędów miast, urzędów wojewódzkich, przystanków. No właściwie wszędzie, gdzie niewidomy, wszystkich miejsc, gdzie niewidomy może się pojawić. Nowoczesne technologie już pozwalają na taką dostępność. To jest bardzo ważna działalność. No i już przedostatnim elementem to chciałbym Państwu puścić filmik, który został nagrany w celu zbierania pomocy naszym kolegom na Ukrainie.
Drodzy Państwo, zanim Adam puści taki filmik reklamowy, który był, proszę Państwa, pokazywany w Telewizji Polskiej w ramach takiej naszej akcji społecznej. Zostaliśmy zakwalifikowani do tego, że to jest akcja społeczna, więc fundacja nie musiała za reklamę w telewizji płacić. To akcja nasza tegoroczna. Tutaj nawiązujemy do tego, co powiedział nasz przyjaciel z Czech, do akcji pomocy niewidomym na Ukrainie. Proszę Państwa, no tutaj w Polsce możemy na różne rzeczy narzekać, a również i cieszyć się tym, co już mamy, tak? Ale proszę sobie wyobrazić, co przeżywają Ukraińcy, a zwłaszcza Ukraińcy, no nie wiem, chorzy, niepełnosprawni, no a w tym oczywiście niewidomi i niedowidzący. No w ogóle nie wyobrażamy sobie, jak żyją Ukraińcy na wschodzie Ukrainy i nie widzą, tak? Relacje z tamtych stron są takie właściwie, że nie ma pieniędzy, no banki się pozamykały, nie ma sklepów. A co może w takiej sytuacji zrobić niewidomy ze swoją rodziną? Drodzy Państwo, ogłosiliśmy więc na początku tego roku, jak jeszcze był aktywny Majdan, że my, niewidomi w Polsce, chcemy pomóc niewidomym na Ukrainie. To stąd ten film, który teraz Adam pokaże i nasza akcja pomocy. Prosiliśmy wszystkich zaangażowanych do przekazywania na konto Fundacji Szansa dla Niewidomych datki z właśnie z dopiskiem, z anotacją, że to jest dla niewidomych na Ukrainie. I pragnę Państwu, ta akcja nadal trwa, także drodzy Państwo, jak jest tutaj 700 osób, to liczę na to, że Państwo jeszcze przed końcem roku zdążą gwiazdkowo pomóc niewidomym braciom z tamtych stron. Bardzo serdecznie proszę o to w imieniu wszystkich naszych współpracowników i własnych. Drodzy Państwo, Fundacja już w tej chwili pragnie ogłosić, że przekazujemy niewidomym na Ukrainie dla wykorzystania szczególnie przez niewidome dzieci, czy też dla ich dobra i niewidomych młodych na Ukrainie kwotę 10 000 zł, które uważam za z naszej strony za oczywiście kwotę dużą, chociaż to na pewno jest jedynie małe ziarenko w tej pomocy, która jest niezbędna. Adam teraz pokaże ten film, bardzo proszę.
Nazywam się Cyprian, znam wszystkie flagi świata i planety Układu Słonecznego.
Jestem prawie niewidomym informatykiem. Pomagam osobom niewidomym wykorzystywać technologie informacyjne, które ułatwiają im życie i pracę.
Zajmuję się drukowaniem książek i innego typu publikacji w Braille'u dla szkół i instytucji.
Jestem informatykiem, zajmuję się programowaniem, tłumaczeniem, kompilacją polskich wersji programów. Jestem też nauczycielem.
Ja zajmuję się sportem, planuję wstąpić w instytut i stać trenerem. Ale jak takiej możliwości w naszej державі nie ma, proszę waszej pomocy.
Niewidomi w Polsce mogą się realizować, a na Ukrainie nie. Musimy im pomóc. Pomóc razem. Fundacja Szansa dla Niewidomych prosi o pomoc dla niewidomych Ukraińców.
No, przyznają Państwo, że właśnie Rehab of a Blind in Poland to jest najlepszy moment, żeby ogłosić to, co właśnie ogłosiłem o tej pomocy, ale też, żeby poprosić o więcej i więcej. Drodzy Państwo, bądźmy wyczuleni na czyjś los, na czyjeś problemy, bo gdy my zauważymy problemy i kłopoty innych, kolejni ludzie zauważą również i nas, zauważą niewidomych również w Polsce i też czekamy na pomoc, chociaż zupełnie innego rodzaju niż Ukraińcy. Drodzy Państwo, gdy mówimy o fundacji, na koniec tego przedstawienia naszej działalności, naszych projektów, wymyśliłem, że pokażemy Państwu tych, dzięki którym możemy sobie osiągnąć te cele. Nie Kalbarczyk Marek, drodzy Państwo, tylko fundacja, która zdaje się tutaj stoi po prawej stronie. Proszę bardzo, fundacja się odezwie. Tak, fundacja. Niecała to jest fundacja. Nie wiem, ile tutaj osób się zgromadziło, bo niewidomi tego nie widzą. Adamie, ile mamy osób? Na oko, Adamie. 25 osób. Słuchajcie Państwo, to nie jest to samo, co 140, ale Państwo rozumieją, że tutaj wszyscy nie mogli przyjechać, tak? Zresztą też są na naszych stoiskach i już organizują kolejne atrakcje. Drodzy Państwo, to fundacja pragnie Państwu podziękować za to, że jak realizujemy projekty, to te projekty Was zachęcają do udziału, aktywizują, że dzięki tym ludziom wychodzicie Państwo z domu, jesteście z nami nie tylko tu teraz na Recha, ale również w innych miastach w naszym cudownym kraju. Dziękuję Państwu za uwagę.
No teraz dobra Fundacja Żywowa. Nie, bo i dole teraz. No to co mi zabierać? Co mi zabierasz? No proszę panie Fale, pan ogłosi.
Bardzo dziękujemy panu Markowi i panu Adamowi za przedstawienie naszej Fundacji Szansy. A teraz zapraszamy do tego, by uczestniczyć z nami w wielkiej radości wręczaniu idoli. O wręczanie statuetek poproszę panią dyrektor, panią Magdalenę Chmielewską. Pierwszy idol to idol środowiska 2014. Otrzymuje go pan Marcin Kaczorowski, niewidomy podopieczny łódzkiego oddziału Fundacji Szansy dla Niewidomych, na co dzień masażysta w szpitalu imienia Pirogowa. Przez wiele lat był masażystą klubu piłkarskiego Widzew. Łodzianie podziwiają odwagę, jaką wykazał się w tym roku, kiedy jadąc autobusem z pracy do domu był świadkiem dewastacji pojazdu oraz 5-osobową grupę nastolatków. Jako jedyny z pasażerów zwrócił uwagę chuliganom. Takich ludzi nam potrzeba. Następuje wręczenie statuetki poprzez panią dyrektor Magdalenę. Podchodzi też pan Marek, aby uścisnąć dłoń.
Witam.
Pan prezes. Panu Marcinowi.
Pana internauci, proszę pana i kapituła. I serdecznie. Drodzy państwo, jedno zdanie, albo dwa zdania. Pierwsze zdanie to jest takie, że w związku z tym, że Adam mi melduje, że mamy opóźnienie przez między innymi moje gadulstwo, to bardzo proszę, żebyśmy teraz już bardzo żwawo postąpili. Drodzy państwo, idol środowiskowy został wybrany w głosowaniu przez internet, jak również w głosowaniu kapituły, czyli grono osób, które wcześniej poprzez te wszystkie nasze 11 edycji konferencji zostały wybrane jako idoli poszczególnych lat. Serdecznie gratuluję.
Gratulacje dla pana Marcina jeszcze raz. Bardzo dziękujemy. Zapraszamy tutaj do nas. Wyróżnienie w kategorii idol środowiska 2014 otrzymują pani Katarzyna Bury, kustosz Muzeum Historycznego Miasta Krakowa. Od kilku lat angażuje się w dostosowywanie wystaw do potrzeb osób z dysfunkcjami wzroku. Współorganizatorka projektu Muzeomania, którego celem jest organizacja bezpłatnych warsztatów, wycieczek edukacyjnych i spotkań z kustoszami dla osób z niepełnosprawnościami. Dzięki działaniom m.in. pani Katarzyny, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa jako pierwsze w stolicy Małopolski wprowadziło audiodeskrypcję na wystawie stałej fabryce Schindlera. Serdecznie zapraszamy panią Katarzynę. Pani Katarzyna podchodzi, wręcza idola pani dyrektor Magdalena Chmielewska oraz uścisk prezesa pana Marka Kalbarczyka. Wyróżnienie też otrzymała pani Aleksandra Janczek. Niestety nie ma jej dzisiaj wśród nas. Statuetkę w kategorii Idol Urząd otrzymuje Biuro do Spraw Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Szczecińskiego. Prężnie działa na rzecz niepełnosprawnych, w tym także niewidomych i niedowidzących. Dzięki wspaniałej pracy pani kierownik Justyny Markitoń osoby niewidome i niedowidzące mają zapewnioną pomoc asystenta przez okres studiowania, a także mogą korzystać ze specjalistycznych sprzętów i pomocy naukowych. Zapraszamy przedstawicieli. Tak, zapraszamy. Idą przedstawiciele Biura do Spraw Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Szczecińskiego. Pani Magdalena wręcza statuetkę. Uścisk pani Magdaleny. Gratulacje. Tutaj także. I spotkanie jeszcze z panem prezesem, panem Markiem. Gratulacje.
Dorota, bardzo świetnie w Szczecinie tutaj działa. Naprawdę wielkie, wielkie dzięki dla Doroty Nawrockiej, bo tak naprawdę to tylko chyba dzięki.
To my dziękujemy za pomoc.
Bardzo dziękujemy. Kolejną statuetkę w kategorii Przedstawiciel Mediów 2014 otrzymuje Rojek Iwona, dziennikarka gazety Echo Dnia. W swych artykułach porusza problemy związane z niepełnosprawnością, ze szczególnym uwzględnieniem osób z dysfunkcją wzroku. Jest otwarta na nowe wyzwania. Chętnie angażuje się w działania mające na celu uświadamianie społeczeństwa na temat potrzeb i ograniczeń osób niewidomych i niedowidzących. Statuetka została wręczona przez panią Magdalenę. W tym momencie pan prezes Marek Kalbarczyk gratuluje. Oraz producent, to oczywiście kategoria przedstawiciel mediów, producent programu 1 z 10 Euromedia TV. Nagrodę w imieniu prezesa pani Anny Brzywczy
odbierze pan Tadeusz Nóg oraz tutaj mamy przedstawiciela Euromediów.
Jest. Drodzy Państwo.
Witamy bardzo serdecznie pana Tadeusza wśród nas.
Drodzy
Statuetka zostaje przekazana.
Adam. Drodzy Państwo, nie byłbym sobą, gdybym w takim momencie nie wtrącił parę swoich uwag. Oto, proszę Państwa, jesteśmy zaszczyceni, że przybył do nas pan Tadeusz Nóg, który jest naszym idolem. Idolem od lat. A teraz to już idolem oficjalnie. Chcę Państwu powiedzieć, że jak rozmawiam z niewidomymi, to tak sobie wspominamy, jak to pan Tadeusz czytał w latach 70. Takie powieści, opowiadania kryminalne w programie Trzecim Polskiego Radia. I tak go poznaliśmy. Pamiętają Państwo?
Tak.
Świetnie, tak. Drodzy Państwo. Następnie, no w Jedynce to już nie będę wspominał, bo pan wielokrotnie w Jedynce słyszeliśmy w Radio 1, w pierwszym programie Polskiego Radia, ale nagle ileś tam lat temu, proszę Państwa, patrzymy jeden z dziesięciu i kto jest? Nasz idol. Drodzy Państwo, ten program jest otwarty dla niepełnosprawnych, wielokrotnie przyjmował naszych przedstawicieli, również bywali niewidomi, niedowidzący. I jeszcze nasz idol obiecał, że wspólnie będziemy się starali, żeby więcej niewidomych tam się pojawiło. Za co serdecznie dziękujemy i prosimy o kilka słów do naszych gości.
Panie prezesie, szanowni państwo, ja najpierw przedstawię... najpierw przedstawię... reprezentanta producenta, czyli pana Krzysztofa Staszewskiego, który w naszej bardzo nielicznej grupce, która ten program przygotowuje, zajmuje się właśnie uczestnikami, tymi czasem sprawnymi, a czasem osobami o różnym stopniu niesprawności i to na niego spadają te obowiązki. Kiedy dostaliśmy od pana prezesa informację o tym, że będziemy zaszczyceni takim tytułem, zaczęliśmy spoglądać po sobie i do tej pory nie doszliśmy, czym mianowicie na to zasłużyliśmy. Bo jest to grupa osób po prostu zwyczajnie normalnych. Jest dla nas oczywiste, że jeśli robimy tego rodzaju program, to zarówno po stronie widzów, jak po stronie uczestników powinni się znaleźć wszyscy, którzy mają na to ochotę, którzy chcą i powinniśmy pokonać te bariery, które ich niepełnosprawność stawia. I istotnie tak jest. Przyjmujemy z radością nawet w gruncie rzeczy, dlatego że możemy w ten sposób pokazać, że osoby niepełnosprawne mogą brać udział nawet w tak ryzykownym zajęciu, jak uczestnictwo w jednym z dziesięciu. Ale cóż, no nie o tym chciałem mówić. Chciałem podziękować także za pewną osobistą satysfakcję. Bo jeśli się okazuje, że program telewizyjny odbierany przez osoby niewidome, czyli pozbawiony wizji, jest tak samo akceptowalny jak przez widzących, no to po prostu znaczy, że radio jest lepsze i po co telewizji ten obrazek? Panie prezesie, dziękujemy wszystkim Państwu, życzę zdrowia i wesołych świąt.
Mikrofon.
Fajnie, że pan przybył do nas. Serdecznie dziękujemy panu za serdecznie dziękujemy i za stworzenie tego programu firmie, którą mamy tutaj zaszczyt witać i gościć, ale również i samemu prowadzącemu ten program. Drodzy Państwo, no co by nie rzec, nie tylko sam pomysł tego programu i teleturniej, ale i sposób prowadzenia jest autentycznie jak wypisz, wymaluj dla niewidomych. A przecież Państwo wiedzą, ile mamy tam komentarzy, tak? I że właściwie wszystko, co na wizji, to jest udźwiękowione. Mamy tam bowiem lektora, który znakomicie prowadzi ten program i my naprawdę moglibyśmy na równi z widzącymi tam uczestniczyć. Zresztą takie przykłady są. A gdy słuchamy tam przed odbiornikami, przed telewizorami, to po prostu wszystko wiemy i o to chodzi, tak? Dziękujemy za Waszą pracę.
Bardzo dziękujemy.
Jeszcze uścisk, tak? Jeszcze uścisk. Okay.
Pan, drugi pan.
Prosimy o odebranie statuetki w kategorii placówka oświatowa. Otrzymuje ją w tym roku Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z oddziałami integracyjnymi imienia Stanisława Staszica w Białymstoku. Placówka za utworzenie otrzymuje pierwszej w województwie podlaskim klasy kształcącej niewidomych i słabowidzących oraz uczniów. Uczniowie też tam kształcą się za poszerzenie oferty edukacyjnej o profile. I to jest bardzo ważne. Technik masażysta oraz technik informatyk. Przedstawiciel szkoły odebrał statuetkę od z rąk pani Magdaleny. Teraz jeszcze gratulacje od pana prezesa Marka Kalbarczyka.
Magda przypilnuje. Pani dyrektor, tak? Tak jest. Tutaj pani dyrektor Fundacji Magdalena Chmielewska właśnie chwali się, w cudzysłowie, że jest z Białegostoku i będziemy się spotykali w tej szkole razem. Drodzy Państwo, czyli najwyższy czas złożyć gratulacje również naszej pani dyrektor, która w ten sposób się ujawniła. Magdalena Chmielewska, drodzy Państwo, dyrektor Fundacji Szansa dla Niewidomych.
Tak jest.
Ona właśnie wręcza statuetki naszym idolom razem z panią Magdaleną Wojciechowską, która jest naszym jednym z głównych naszych współpracowników. Dziękuję również pani Magdzie za to.
Kolejna statuetka w kategorii Firma przyjazna niewidomym otrzymuje Muzeum Narodowe w Kielcach. Podjęło się realizacji pilotażowego programu pod tytułem Recepcja Sztuki, mającego umożliwić osobom niewidomym i niedowidzącym poznanie muzealnych eksponatów. Dzięki między innymi zastosowaniu elementów mówionych, druków wieloformatowych, nowoczesnemu systemowi, wykorzystując zmysły smaku i zapachu oraz dotyku. Muzeum chętnie angażuje się w działania mające na celu niwelowanie barier w dostępie do kultury i sztuki, na jakie napotykają osoby z niepełnosprawnością wzrokową. Przedstawiciel muzeum odebrał statuetkę z rąk pani Magdaleny, pani dyrektor. Teraz gratulacje od pana prezesa Marka Kalbarczyka.
Ja bardzo lubię Kielce. Gratuluję
serdecznie. No i nadszedł czas na wyróżnienia i statuetki w kategorii, myślę, bardzo ważnej, bo ta konferencja nas tutaj dzisiaj gromadzi, idol 25-lecia, czyli człowiek, który w ciągu tych 25 lat bardzo mocno współpracował z Fundacją Szansa i wiele dla osób, dla środowiska zrobił. Tutaj od organizatorów mamy taką informację, że najpierw będą panie wyróżnione, zapraszane do odebrania statuetek. I zapraszamy panią profesor Leonora Burzańska. Serdecznie zapraszamy panią profesor do odebrania statuetki Idol 25-lecia. Wręcza pani Magdalena, dyrektor. Gratulacje.
Drodzy statuetka. Państwo, dorzucę jedno zdanie. Pani Leonora Burzańska, pani profesor, tak jest członkiem Rady Fundatorów, czyli ciała, organu, który decyduje o istnieniu i działalności tej fundacji. Między innymi wyznacza członków zarządu. To znaczy również ja, dzięki właśnie i Radzie Fundatorów, i osobiście pani Lenie, jestem tutaj prezesem.
Dziękuję
bardzo. Gratulacje od pana prezesa. Oj.
Proszę Państwa, ja tylko chciałam powiedzieć, że to nie my jesteśmy idolami, tylko Państwo jesteście idolami dla nas. I bardzo serdecznie jeszcze raz dziękuję za to wyróżnienie. Z całą pewnością jestem przekonana, że na nie nie zasłużyłam. Dziękuję bardzo.
Kolejną statuetkę otrzymują Państwo pani Jadwiga Kuczyńska-Kwapisz, pani profesor i pan Jacek Kwapisz. Małżeństwo bardzo zasłużone dla rozwoju i współpracy.
I znowu dodam oklaski. Swoje zdanie.
Pani oklaska, Magdalena wręcza.
Ale burzliwe oklaski, drodzy Państwo.
Tak jest, burzliwe.
Już Państwo się znudzili klaskaniem, ale nie można, jeszcze parę minut. Drodzy Państwo, no tutaj o Państwu kwapiszach można by mówić długo, ale gdy oni mi pozwolą powiedzieć po prostu króciutko, Jacek Kwapisz razem ze mną był współzałożycielem Fundacji Szansa dla Niewidomych, która pierwotnie nazywała się Unia Pomocy Niepełnosprawnym Szansa, więc nie tylko, że był współzałożycielem, ale również był jej pierwszym prezesem. prezesem zarządu i gdy przeszedł do pracy w Ministerstwie Edukacji Narodowej, to wtedy, że tak powiem, nic nie pozostało robić, tylko zastąpić go na tej prezesurze, która, że tak powiem, do tej pory trwa. Drodzy Państwo, serdecznie dziękujemy obojgu Państwu, których poznałem w Laskach jako rehabilitantów, nauczycieli i którzy niewidomym już tyle pomogli, że ja nie wiem, czy ktoś więcej.
Dziękujemy wszystkim i pozdrawiamy.
Łapka.
Pozdrawiał Pan Jacek Kwapisz przez mikrofon. Nie ma z nami na sali, a także powinna odebrać ideola 25-lecia pani Monika Cieniewska, ale też otrzymała, więc myślę może oklaski dla niej, mimo że jej nie ma.
Tak? Pani Monika Cieniewska jest dyrektorem biblioteki, która kiedyś była Biblioteką Centralną Polskiego Związku Niewidomych. Teraz zmieniła status i właściciela, ale jest to ta sama placówka, tak samo fajnie pomaga niewidomym i udostępnia nam książki, zresztą przygotowane w różnej formie. Pani Monika będzie na panelu, który prowadzi, tutaj jednym z paneli, więc wtedy będziemy mieli przyjemność wręczyć statuetkę, tak? Super. Dziękuję bardzo.
Statuetkę Idol 25-lecia otrzymuje także pan Władysław Gołąb. Zapraszamy bardzo serdecznie pana Władysława.
Pana Władysława Gołąba nie trzeba przedstawiać, ale ja tylko powiem, że przecież jest naszym idolem już od wielu lat, a teraz w związku z tym, że działa rok po roku już tyle lat, jest idolem 25-lecia.
Idol wręczony przez panią Magdalenę w tej właśnie chwili. Gratulacje od pani Magdaleny, dyrektor Fundacji Szansa. Pani Magdaleny, dyplom. Jeszcze uścisk, tak?
Dziękuję bardzo.
Uścisk. Pan prezes Marek Kalbarczyk, uścisk, gratulacje.
Dziękuję bardzo, dziękuję.
Jeszcze tutaj.
Drodzy Państwo, byli tutaj przy mnie, jeszcze są pan prezes Władysław Gołąb, prezes Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w Laskach, ale również z żoną. I dla żony pana prezesa serdeczne brawa.
Oklaski.
Drodzy Państwo, wiecie Państwo, niewidomi osiągają wiele, ale tak wiecie, jak już mówimy, również mówiliśmy na tej manifestacji dzisiejszej, przecież nie osiągamy tego sami, potrzebujemy pomocy osób widzących. I tak właśnie jak pan prezes Władysław Gołąb ma pomoc poprzez właśnie pomoc u swojej żony, małżonki, to przecież tak samo ja korzystam z pomocy mojej żony, również mojego syna i tak dalej. No wszyscy niewidomi mamy mniej więcej tak samo w tej dziedzinie, prawda?
Tak jest. Zapraszamy serdecznie pana Grzegorza Kozłowskiego do odebrania idola 25-lecia. Zapraszamy serdecznie. Pani Magdalena wręcza. Gratulacje dla pana Grzegorza. Dyplom. Tak, tutaj. Uścisk. Gratulacje. Jeszcze pan prezes Marek Kalbarczyk.
Tak. Grzegorzu, gratulacje serdecznie.
Gratuluję.
Może. Mam mikrofon.
Bardzo dziękuję za to wyróżnienie. Nie ukrywam, że nie jestem do końca pewien, czy trafia we właściwe ręce, ale bardzo sobie cenię to, Marku, że wiele razy nasze drogi się krzyżowały, poczynając od zakładu w Laskach. I tak odbieram troszkę też tą nagrodę jako zauważenie środowiska, które jest mi najbliższe, czyli ludzi głuchoniewidomym, Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym. Bardzo dziękuję i życzę dalszych sukcesów.
My również dziękujemy za tą
Drodzy
pracę.
Państwo, Grzegorz Kozłowski jest niewidomym i bardzo źle słyszącym informatykiem i też jest działaczem społecznym, by kiedyś Polskiego Związku Niewidomych, teraz przyjaciół głuchoniewidomych. No, zupełnie wybitna postać, co tu dużo mówić.
Jasne.
Dziękujemy bardzo za jego pracę, za jego przyjaźń, za jego obecność.
Zapraszamy do odbioru statuetki Idol 25-lecia pana Janusza Mirowskiego. Idol 25-lecia.
Drodzy Państwo, Janusz Mirowski to jest widzący człowiek, wykształcony dziennikarz, ale właściwie na co dzień chyba bardziej informatyk niż dziennikarz, menadżer. Drodzy Państwo, Janusz Mirowski ma życiorys również specjalny, bowiem aczkolwiek sam jest osobą widzącą, to jednak jego mama była kompletnie niewidoma. Była to moja przyjaciółka z Lasek, następnie przyjaciółka w działalności w Polskim Związku Niewidomych. Była dyrektor Biblioteki Centralnej Polskiego Związku Niewidomych. Więc Janusz z niewidomymi jest od urodzenia. I jako taki, drodzy Państwo, naprawdę zna nasze środowisko tak jak my sami. No więc no trudno się dziwić, że został naszym idolem 25-lecia. Gratulujemy serdecznie.
Jeszcze gratulacje od Pana Prezesa. Otrzymuje Pan Janusz.
Coś, tak?
Statuetkę.
Tak, chciałem tylko powiedzieć, że taką piosenką mi się kojarzy, że nie wiem, co ja tutaj robię. Szczególnie, kiedy Pan Tadeusz odbierał nagrodę i usłyszeliśmy jego głos, ten aplauz. Właśnie to, co słyszymy w odbiornikach. Ja też tak świat odbieram, staram się odbierać jak osoby niewidome. Właśnie ten głos był taki, że teraz mam ogromną tremę i nie mogę sobie z nią chyba poradzić. Bo pomimo, że jestem dziennikarzem wykształconym, to takiego głosu nie mam. Ale chciałbym jeszcze jedno powiedzieć. No, podziękujmy sobie sami, że tutaj jesteśmy. W tym miejscu pan Jarosław Duda kiedyś powiedział, że praca dla niewidomych to służba i będę starał się dalej służyć. A teraz dla nas wszystkich chcę trochę jednak was poruszyć, bo dopiero zaczynamy i dwa dni przed nami wiele atrakcji. Hip, hip! Dziękuję.
Możemy dalej kontynuować. Statuetkę Idol 25-lecia także miał odebrać pan Ryszard Dziewa, ale niestety nie jest dzisiaj z nami tutaj obecny. Wyróżnienia w konkursie Idol 25-lecia otrzymują pani Barbara Planta, dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Krakowie. Zapraszamy do odebrania wyróżnienia w konkursie Idol 25-lecia. Gratulacje od pani dyrektor Magdaleny. Gratulacje od pana prezesa Marka Kalbarczyka. Wyróżnienie także w tym konkursie otrzymuje pani Ewa Kryńska-Borowska. Zapraszamy serdecznie do odebrania wyróżnienia. Gratulujemy. Oklaski, aplauz. Z rąk pani dyrektor. Gratulacje.
Drodzy państwo, teraz znowu muszę wtrącić jedno zdanko. Jest przy mnie tutaj i podała mi rączkę pani Ewa Kryńska-Borowska, która jest tutaj wyróżniona w kategorii Idola 25-lecia. No jest z niewidomymi już tyle lat, że nie pamiętam ile. Ile lat?
30.
30 lat ponad, mówi. Ponad 30 teraz mówi. Z każdą chwilą rośnie. Drodzy Państwo, ale Pani Dyrektor oprócz tego, że jest naszym idolem i naprawdę świetnie współprowadzi od wielu lat szkołę dla dzieciaków, uczniów niedowidzących na Koźmińskiej w Warszawie, to na dodatek jeszcze jest to szkoła, do której chodzą moi synowie, drodzy Państwo. No to co prawda ja nie głosuję w konkursach, ale jak usłyszałem, że inni zagłosowali na panią Ewę, to się bardzo ucieszyłem. Chodził tam Adrian, mój najstarszy syn niedowidzący, chodził Adam tutaj stojący obok, chociaż jest widzący, udowadniając, że szkoła ma charakter integracyjny. Chodzi Cyprian, którego Państwo widzieli na filmie, taki mały chłopaczek, którego też pani Ewa i jej zespół uczą. Dziękuję pani Ewo za całą opiekę nad tą szkołą, nad naszym środowiskiem i nad moimi synami.
Dziękuję bardzo serdecznie za to wyróżnienie. Tak jak już powiedział tutaj przede mną ktoś, to jest 30 lat służby, ale wspaniałej służby dla tego środowiska. Ja dziękuję bardzo panie Marku też za całe pana działanie.
Bardzo dziękujemy. Zapraszamy po odebranie wyróżnienia w konkursie Idol 25-lecia panią Ilonę Nawankiewicz. Tak. Zapraszamy. No. Jest fan klub.
I
jest
proszę klub. Bardzo, kto jest najfajniejszym idolem? Jest fan Okazało klub. Się, że Ilona Nawankiewicz. Drodzy Państwo, dla tych, którzy nie są z Opola, powiem, że ona właśnie jest z Opola, to pewnie piszczała grupa z Opola.
Tak jest. Fan klub.
Która uwielbia Ilonę, tak jak my wszyscy i dlatego ona jest idolem 25-lecia. A łapkę mi da?
Tak. Tutaj jest uścisk, tak.
Ilona teraz mi daje łapkę, cieszy się, uśmiecha się. Chce powiedzieć zdanie jakieś?
Tak.
Chce powiedzieć zdanie.
Dziękuję bardzo za wyróżnienie. Chciałam tylko powiedzieć, że 10 lat temu Fundacja Szansa dla Niewidomych dała mi naprawdę wielką szansę na zmianę mojego życia. I ja przez te 10 lat staram się robić wszystko, co umiem, jak najlepiej, żeby tą szansę wykorzystać dla siebie i dla innych, jeżeli mi się udaje. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękujemy. Wielki aplauz. Po odebraniu wyróżnienia poprosimy panią Ewę Bąk. Wyróżnienie w konkursie Idol 25-lecie.
Ewa Bąk idzie, czemu nie piszecie?
Ja, Kielce nie mogą być gorsze, tak?
Kielce piszczą też.
Muszą też aplauz zrobić. Tak? Zapraszamy.
Poważnie? To przyspieszamy. Drodzy Państwo, Adam atakuje, że jeszcze 10 osób, więc przyspieszamy. Szybko w rączkę dajemy.
Tak jest.
Ewie nie dajemy mikrofonu.
Nie. Zapraszamy panią Bożenę Bąk do odebrania wyróżnienia.
Zielona Góra, czemu nie piszczy?
No nie wiem czemu, nie wiem.
Nie ma Zielonej Góry. Nie ma.
Nie ma fan klubu.
A Bożena jest?
Jest, jest.
Nie, jak jest Bożena, to i Zielona Góra jest, ale i Zielona Góra.
Tak jest,
poważna.
Możemy oklaskami nagrodzić.
Nie krzyczy.
Uścisk dłoni.
Dzięki.
Dzięki bardzo. Tak.
Po odbiór wyróżnienia prosimy pana Igora Busłowicza. Jest pan Igor. Uwaga, panie Igorze. Aparat.
Tak. Drodzy państwo, jedno zdanie. Igor szybciutko podchodzi, odbiera tutaj dyplomy.
Tak jest.
Igor Busłowicz jest niewidomym albo prawie niewidomym informatykiem i powiedzmy sobie szczerze, na Zachodzie uważa, że jest genialny, co ja, proszę państwa, tu w Polsce też tak uważam. Mhm.
Tak jest. Gratulacje jeszcze od pana prezesa. Tak, tu jest. Spotkały się ręce. Mhm. Zapraszamy także pana Tomasza Flaga, pan Tomasz Flaga, po odbiór wyróżnienia w konkursie Idol 25-lecia. Zapraszamy pana Tomasza. Idzie pan Tomasz.
Pan Tomasz
z końca
Flaga.
Z końca sali, pan już Tomasz, do nas dobiega.
Pan Tomasz Flaga pracuje w krakowskiej szkole pod dyrekcją pani Barbary Planty i wiecie, on po prostu jest niebywały. No, widzący człowiek, który naprawdę pracuje dla niewidomych uczniów od rana do wieczora i naprawdę się na tej dziedzinie zna.
Gratulacje. Uścisk z pana Marka. Zapraszamy po odbiór wyróżnienia pana doktora Jana Omiecińskiego. Zapraszamy serdecznie pana doktora. Tak, pan Adam pomoże. Pomoże pan Adam? Okej. Okay. Tutaj do przodu.
Jest.
Jeszcze zapraszamy.
Proszę państwa, Jan Omieciński, doktor matematyk. No proszę państwa, czy wielu znacie państwo niewidomych doktorów? Nie, ja nie wiem, czy w ogóle są w Polsce tacy. Bardzo niewielu. I pan Jan Omieciński osiągnął właśnie ten pułap. Doktoryzował się już wiele lat temu i pracuje wcześniej na Uniwersytecie Łódzkim, a teraz na Politechnice Łódzkiej. I serdecznie gratulujemy. Jest po prostu wzorem dla innych.
Tak jest. Wielkie oklaski. Wyróżnienie zostało wręczone. Gratulacje od pana prezesa Marka Kalbarczyka. Zapraszamy pana Janusza Skowrona po odbiór wyróżnienia. Nie ma pana Janusza, ale oklaski mogą być. Będzie pewno na koncercie. Będzie na koncercie na pewno.
Proszę państwa, Janusz Skowron to być może jest niewidomy, który jest z nas wszystkich najbardziej znany w Polsce i na świecie. To jest muzyk jazzowy, który w kategorii syntezatory, oczywiście syntezatory mowy, nie mowy, tylko muzyczne właśnie, wygrywa w konkurencjach Jazz Forum od ponad 20 lat i wygrywa oczywiście na zasadzie głosowania przez wielbicieli muzyki jazzowej. Drodzy państwo, no, to jest postać, która musi dla nas być idolem, gdyż tyle płyt, które nagrał, to jest ponad 60 płyt, koncerty na całym świecie, no naprawdę trudno się porównywać. Sądzę, że nie przesadziłem, mówiąc, że to jest niewidomy, który jest najbardziej z nas wszystkich znany. Serdecznie gratulujemy, a dyplom wręczymy na koncercie o godzinie 18.
Jasne. Zapraszamy pana Henryka Rzepkę do odbioru idola, wyróżnienia w konkursie Idol 25-lecia.
Henryk Rzepka jest prawie niewidomym, gdzieś? Albo niewidomym, to już chyba on lepiej ode mnie wie. Jest niewidomym, więc informatykiem, który tworzy oprogramowanie. Jest jednym z nielicznych niewidomych w Polsce, którzy autentycznie tworzą oprogramowanie, szczególnie gdy to oprogramowanie jest z interfejsem w Windowsach, tak bardzo graficznym.
Gratulacje dla pana Henryka. Przekazane przez pana prezesa. Pani Magda już wręczyła dyplom. Zapraszamy po odbiór wyróżnienia pana Michała Bałamuta. Idol 25-lecia wyróżnienie.
Proszę państwa, kolejna osoba, niewidomy informatyk. No wiecie państwo, coś powiedzieć o Michale, wiecie? No taki cichy człowiek, słuchajcie, który stworzył tyle programów, że ja już nie jestem w stanie ich w ogóle wyliczyć. No myślę, że jest genialny po prostu. A państwo?
Tak, myślę.
No.
Wyróżnienie odbierze pani Ewa Bąk, ponieważ pana Michała nie ma.
Dalej?
To byli wszyscy wyróżnieni.
Dobra, to siadam.
W konkursie Idol 25-lecia. Teraz chcielibyśmy serdecznie zaprosić gości specjalnych. Pani Magdalena Chmielewska i pan Marek oprowadzą po wystawie, która tutaj ma miejsce w sali obok. Serdecznie zapraszamy gości specjalnych. Specjalny pokaz dla państwa wystawy pani Magdalena oraz pan Marek, a my zaczynamy. A my pozostajemy tu na sali. Rozpoczniemy sesję merytoryczną, która będzie nas prowadziła przez 25 lat. Przemian, jakie się dokonały od 1989 roku. Przemian nie tylko społecznych, politycznych, gospodarczych, ale i także w życiu osób niewidomych, słabowidzących. Chcielibyśmy zaprosić na początek pana Marka Pankieluna, przedstawiciela Politechniki Wrocławskiej. Zapraszamy pana Marka do nas, aby zaznajomić nas z... Tak, już pana Marka widzę, witamy serdecznie. Pan Marek tu już jest blisko nas. Chwileczkę, sekundeczkę poczekamy. Tak, witam panie Marku. Witam serdecznie. Witamy. Pan Marek jest przedstawicielem Politechniki Wrocławskiej. Jako że świat się zinformatyzował, jako że świat wykorzystuje komputery, pan Marek przybliża ten świat ludziom niewidomym tam na Politechnice Wrocławskiej. Myślę, że dokonał się. Tak, tak. Nie ma żadnych w tej chwili wystaw, nie ma niczego. My tu zostajemy na sali i będziemy uczestniczyć w sesji merytorycznej, bardzo ważnej dla osób niewidomych. Ja już poproszę pana Marka o zabranie głosu. Oddaję mikrofon, proszę.
Dobra, idź, zawsze. Ale nie próć. Dobrze, czy mnie słychać? Dzień dobry Państwu, nazywam się Marek Tankielun. Jestem przedstawicielem Politechniki Wrocławskiej. Jeżeli ktoś chce mnie słyszeć, to proszę o odrobinę ciszy, bo będę mówił i mnie nikt nie usłyszy. O, robi się coraz ciszej, to bardzo dobrze. Myślę, że warto mnie posłuchać, bo temat jest bardzo ważny, dlatego że 25 lat przemian praktycznie od zera do tak wielkiego postępu jest czymś niewyobrażalnym. Dla mnie wygłoszenie tego referatu jest bardzo ważne, dlatego że w 1989 roku w maju pojawiłem się na świecie tuż po pierwszych wolnych wyborach, więc te 25 lat to okres mojego dzieciństwa, dorastania, edukacji, no i aktualnie pracy na Politechnice Wrocławskiej. Te wszystkie zmiany pozwoliły na to, żebym od urodzenia, mając problemy ze wzrokiem, mógł korzystać z tych czynionych krok po kroku zmian. Bo...
Panie Marku, jeszcze chwilkę, dobrze? Ja przeproszę pana Mirka na chwilę, Marka, przepraszam. Zostajemy wszyscy na sali i uczestniczymy w naszym tutaj wykładzie, a bardzo bym prosił o uszanowanie prelegenta i tego, co on do nas chce mówić, i o pozwolenie mu wygłoszenie tego referatu. Bardzo bym prosił o skupienie, bo chcę ważne rzeczy dla nas tutaj powiedzieć. Może poczekamy, panie Marku, na chwilę, aż się wyciszy, bo to jest najlepsze zawsze, żeby o nich nie mówić, to każdy usłyszy tą ciszę.
O, dziękuję bardzo. Tak jak powiedziałem, może nie wszyscy słyszeli, temat jest bardzo ważny. To, co ja powiem, tak naprawdę jest wstępem i tylko preludium, bo te 25 lat to tak dużo jest zmian, że wszystkie te nasze panele, wystąpienia, które będą po moim, nie są tak naprawdę wystarczające, bo z każdym rokiem, krok po kroku przez te 20 lat stało się wiele. I tak jak już powiedziałem wcześniej, dla mnie wygłoszenie tego referatu jest bardzo ważne, dlatego że w 1989 roku w maju przyszedłem na świat, no i te 25 lat mojego dzieciństwa, dorastania i edukacji to czas praktycznie od zera po tak duży przeskok. Część moich tutaj opinii jest taka własna, z przemyśleń, ale co mieliśmy przed 89 rokiem. Przed 89 rokiem był PRL, był ustrój społeczny, socjalizm, gdzie tak naprawdę państwo wiedziało, co dla osób niepełnosprawnych, w tym dla osób niewidomych, jest lepsze. Byliśmy zamykani w pewnych enklawach, niewiele osób mogło studiować. Jeżeli szło się do pracy, to najczęściej w spółdzielniach, przy których były internaty, a żeby ktoś mógł studiować kierunki techniczne oficjalnie, no na przykład taką matematykę, to nie bardzo. W 1991, kiedy uchwalono ustawę o zatrudnieniu i rehabilitacji osób niepełnosprawnych, potoczyło się wszystko o wiele lepiej, dlatego że powstał Urząd Pełnomocnika do Spraw Osób Niepełnosprawnych, to po pierwsze, po drugie, powstał Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zaczęto mówić o niepełnosprawności, o tym, że tak naprawdę osoby w PRL-u były wyłączone i znaleźli się ludzie, którzy chcieli nam pomóc. Wraz z zmianą ustroju okazało się, że może nas ktoś wysłuchać, bo przed 89 byli ludzie, którym odpowiadał ten ustrój, ale byli ludzie tacy, którzy chcieli coś zrobić. Ale co można było zrobić, kiedy władza mówiła: nie, trzymajmy się tego, co my ustaliliśmy, bo wy jesteście obywatelami i wiecie, wiemy lepiej od was, co jest dla was najlepsze. I pracujcie w spółdzielniach, mieszkajcie w hotelach, internatach, nie myślcie o studiach, macie jakieś renty i jakoś spróbujcie egzystować. A każdy chce się rozwijać, każdy się chce integrować. Podczas tych 25 lat doszło do tak wielu zmian, że teraz niewyobrażalne jest to, żeby osoby niewidome nie chciały uczyć się, nie chciały zarabiać pieniędzy i chciały się zamykać tylko w swoim środowisku. To jest naturalne, że chcemy spotykać się z osobami dobrze widzącymi, chcemy wydawać zarobione pieniądze i chcemy się edukować w różnych dziedzinach, i humanistycznych, i technicznych. Ja jestem pracownikiem Politechniki Wrocławskiej i widzę w ostatnich latach, jaki mamy postęp zarówno w technologii, jak i w dostępie do edukacji. W tym roku mamy rekordową ilość studentów niepełnosprawnych, bo mamy 480 studentów aktualnie na uczelni. I tak słuchając tych wcześniejszych wystąpień, kiedy usłyszałem, że tworzą się takie kierunki jak tyfloinformatyk, które nie były do pomyślenia kilka lat temu, że będą w szkołach średnich, moje serce bardzo się ucieszyło, dlatego że widzę, że kolejne osoby niewidome będą mogły pojawić się u nas na uczelni, do czego też zachęcam. Bardzo ważnym elementem podczas tych 25 lat był rok 1999, kiedy pojawił się komputer dla Homera, ale też były inne programy, trochę wcześniej, trochę później. One dały mi dostęp do edukacji bardzo na zbliżonym poziomie jak osobom pełnosprawnym. Tak jak już wspominałem wcześniej, to, że mam 25 lat teraz, udało się ukończyć studia, to jest zasługa tych wszystkich ludzi, którym chciałem teraz podziękować, którzy pracowali przez te 25 lat, żebyśmy od izolacji dotarli do integracji. Więc ci wszyscy, którzy na początku lat 90. powiedzieli: trzeba coś zrobić dla środowiska, pomogli mi przejść przez cały proces edukacji i stać teraz przed ludźmi i być żywym dowodem tego, że można coś dobrego zrobić. Ja chcę kontynuować tą misję. I jak wspominałem, wiele rzeczy dla mnie jako osoby tak młodej jest naturalne. To, że mogę sobie obejrzeć film z audiodeskrypcją, że mogę przeczytać podręcznik z matematyki wyższej, że mogę rozmawiać ze znajomymi przez internet albo tworzyć oprogramowanie, jest dla mnie rzeczą naturalną. A jeszcze jest najlepsze to w tym, że pracuję na Politechnice Wrocławskiej w zespole osób dobrze widzących, pełnosprawnych. jestem w sekcji, gdzie jestem jedyną osobą niepełnosprawną i mogę realizować wszystkie zadania tak jak pozostali i nikt mnie nie odpuszcza. Chciałem podziękować za to wystąpienie i powiedzieć tak, to jest tylko wstęp. Zapraszam do słuchania kolejnych referatów. Ja powiedziałem tylko tak ogólnie, ale wszystkie te kolejne referaty są takimi drobnymi kroczkami, które stworzyły dzisiejszą rzeczywistość, w której żyjemy i jest ona bardzo dobra. I z mojej strony też chcę włączyć się we wszelkie działania, które polepszą nasze życie w ciągu najbliższych 10-25 lat. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękujemy. Bardzo dziękujemy panu Markowi. Momencik, już tak. Bardzo dziękujemy za referat wprowadzający. Poprosimy o zabranie głosu pana doktora Jana Onicińskiego, który opowie o historii tyflorehabilitacji z takim podtematem od Ludwika Braila do dzisiaj. Pan doktor podchodzi tutaj do mównicy. Nadal serdecznie zapraszamy do bycia z nami, do uczestniczenia w tej sesji merytorycznej, do wysłuchania wykładów, które poprowadzą nas przez te 25 lat zmian, jakie miały miejsce w naszej ojczyźnie. Zmian gospodarczych, politycznych, ale tak jak już mówiliśmy, zmian, które pomogły osobom niewidomym, słabowidzącym na bycie razem z nami.
Czy mikrofon, panie tak. Janie?
Tak, komputer, tak żeby... Dobra.
Tak? Okay. Tu jest mikrofon. Dobra. Czy pan musi mieć na wysięgniku?
Nie, ja wolę wysięgniku, jest możliwość?
Dobra, tak, oczywiście. Dobra. Jeszcze tu organizujemy.
Dobra. Tak, może już? Tak. Dobra. Już można?
Tak.
O, dobrze, no. Troszeczkę Państwa... dobrze, to musiałem troszeczkę potrwać, bo ja tu po prostu z materiałami. Otóż, proszę Państwa, jak tutaj wspomniała pani dyrektor z Krakowa, niewidomi bardzo niechętnie uczą się pisma Braille'a, o którym właściwie no, głównie dzisiaj będziemy mówili. Ja po prostu nie wyobrażam sobie pracy bez pisma Braille'a. No, ponieważ tytuł mojego wystąpienia Historia rehabilitacji od Ludwika Braille'a do dziś determinuje tok myślenia. W związku z tym tutaj występuję zarówno z tradycyjnym pismem Braille'a. To tak na takich karteczkach wygląda. Nie wiem, czy może pokażę, bo nie wiem, czy wszyscy Państwo w ogóle to kiedyś widzieli. To się pisze na czymś takim. Tu się wkłada kartkę i się wytłacza dziurki. Później tutaj też mam położone przed sobą urządzenie, gdzie jest wykorzystywane też pismo Braille'a, ale już w sposób elektroniczny. Otóż, proszę Państwa, rehabilitacja jest to bardzo złożony proces i długi, składający się na nią rehabilitacja społeczna, zawodowa, psychiczna, podstawowa i tak dalej. Jednak, żeby rehabilitacja była możliwa, niezbędna jest umiejętność pisania i czytania. Osoby niewidome, wiadomo, nie mogą korzystać z normalnego druku i tekstu. W związku z tym już od bardzo, bardzo dawna próbowano wymyślić w jakiś sposób dostępu do tekstów drukowanych lub no, tekstów pisanych, przepraszam. Bo już w starożytności no, o tym myślano. Jednak dopiero pewne jakieś takie no, efektywne próby powstały w renesansie wraz z wynalazkiem druku. Wtedy próbowano, powiedzmy, udostępniać niewidomym tekst pisany, żłobiony na drewnianych tabliczkach, na różnego rodzaju miedzianych, gdzie to się czytało rylcem, odlewy wołowiu typu czcionek i tak dalej.
jednak wszystko to były takie no, próby właściwie mało efektywne, bo niewidomy sam tego nie mógł pisać, bardzo drogie, obszerne. No nawet wykorzystywano powiedzmy szpilki do wykuwania liter itp. Dopiero w XVIII wieku twórca szkoły w Paryżu, Hoy, wydał w drugim wypukłym pierwszą książkę i tutaj możemy powiedzieć, że od tego momentu, bo można uznać to za początek takiego no, systemowego kształcenia niewidomych i udostępniania im druku. Jednak zawsze, nadal było to tylko udostępnienie druku, bo praktycznie no, trudno sobie wyobrazić, żeby niewidomy sam mógł w ten sposób pisać. Następny przełom, który można porównać właściwie do wynalazku druku, nastąpił na początku wieku XIX. W roku 1808 Charles Barbier wynalazł taki wypukły szyf składający się z 13 kropek ułożonych w dwupionowych kolumnach. No, jego zamysłem było to, żeby żołnierze mogli to w każdych warunkach, nawet w nocy, bez oświetlenia, oczywiście bez wskazywania swojego miejsca, odczytywać. No, wojsko się tym nie zainteresowało. Przedstawił to w Instytucie dla Niewidomych. Sam system był dość skomplikowany i mało efektywny, ale wśród części uczniów w szkoły zdobył popularność. Zainteresował się nim bardzo Ludwik Braille i to w bardzo młodym wieku, gdyż już w roku 1824, w wieku 15 lat, już miał koncepcję modyfikacji tego systemu. Jednak no, nie znalazło to aprobaty.
Na momencik pauzy.
Dobrze.
Drodzy Państwo, kochani moi tam z tyłu, drodzy Państwo, jak ktoś chce sobie pogadać, to bardzo prosimy wyjść z sali, ale jeśli jesteśmy na sali, to uszanujmy referenta, który zresztą naprawdę bardzo ciekawe rzeczy opowiada nam. I ja sobie nie życzę, żebyście Państwo tutaj korzystali z okazji i pogadywali sobie, dobrze? Uważam, że to nasze środowisko kompromituje, więc bardzo proszę o powagę, o wysłuchanie referatów. Mamy jeszcze następnych referentów. To nie jest miejsce, żeby sobie teraz pogadać. Będziecie Państwo mieli tutaj poczęstunek, catering, obiad i tak dalej. Będziecie mieli naprawdę dużo okazji do pogadania, ale teraz bardzo proszę o słuchanie.
Dobrze, tak? Dobrze, to dalej. No i ten. No i w roku 1829 przedstawił już ten system na tyle zmodyfikowany, że właśnie jego wersja przetrwała do dziś. Ograniczył ilość punktów do 6, ustawił je w dwupionowych kolumnach. Daje to 63 kombinacje, w związku z tym można w ten sposób zapisać wszystkie litery podstawowe, interpunkcje i tak dalej. Taki znak się mieści pod opuszkami palców. Osoba niewidoma może go właśnie wówczas na tego typu tabliczce, jak tu już pokazywałem, samodzielnie wytłoczyć. No, mankamentem tego jest, że osoba nieznająca pisma nie może go odczytać, no bo dla niej to jest pewien jakiś zestaw kropek, nadal jest szyfrem. Jednak jest to tak prosty kod, że jeżeli ktoś umie czytać, to nauczenia się no, tych liter, co pozwala już na pewne czytanie, wystarcza w zasadzie tydzień, żeby już to mógł czytać. Następnie Ludwik Braille też dostawał to pismo do zapisów nutowych, prostych zapisów matematycznych. I tak właśnie od roku 1800, za początek oficjalny pisma punktowego Ludwika Braille'a uważa się rok 1837. ponieważ dało ono możliwość korzystania niewidomym, znaczy robienia niewidomym przez niewidomych notatek, w związku z tym otworzyło im możliwości uczenia. Zaczęły powstawać masowo szkoły w większych miastach europejskich. Również już od połowy XIX wieku powstawały szkoły na ziemiach polskich. Tak na przykład w roku 1841 przy Instytucie Głuchych w Warszawie powstała klasa dla niewidomych. W roku 50. w Wolsztynie, w obecnym poznańskim, powstała szkoła dla niewidomych, którą potem w 72. przeniesiono do Bydgoszczy. W latach 50. powstała szkoła we Lwowie i tak dalej. Po prostu już również niewidome na ziemiach polskich uczono. Wymagało to dostosowania alfabetu, znaczy pisma punktowego Braille'a do, właśnie, również chciałem popełnić ten błąd, powiedzieć alfabetu, bo to nie jest alfabet, bo to można pisać w różnych alfabetach tym pismem, do języka polskiego. No, to już był wielki postęp, bo już niewidomi byli uczeni. Zresztą w zawodach, powiedzmy, no, tradycyjnych, szczotkarz, koszykarz, stroiciel, ale to już był wielki postęp. Sporo lat trzeba poczekać, aż zajęto się dostosowaniem pisma punktowego do potrzeb matematyki, bo dopiero na przełomie lat 20. i 30. powstała komisja, która no, chciała ten problem rozwiązać. Prace trwały tak długo, dopiero efektywny wynik został opublikowany w roku 1955, gdzie profesor FSR jako szef zespołu opublikował międzynarodową brajlowską notację matematyczną, która jest używana w Polsce. No, co jest istotne, niestety nadal w różnych krajach, szczególnie notacja matematyczna jest inna. Zupełnie inaczej zapisuje się wzory matematyczne w Polsce niż na przykład w Anglii czy w Stanach Zjednoczonych. No, dobrze, dobra. Następne wydanie tej publikacji ukazało się zmodyfikowane w roku 1986 i to jest właściwie używane do dziś. W obecnym wieku zostało wydane sporo poradników, które upowszechniły to, także w tej chwili każdy niewidomy uczący się przedmiotów ścisłych może korzystać z prawidłowego zapisu matematycznego. Następnym przełomem było udostępnienie niewidomym komputerów wraz z programami odczytu ekranu. No tu też jest wielki postęp, bo można korzystać praktycznie ze wszystkich plików cyfrowych, gdzie bez problemu można to sobie odczytać, można zeskanować książki i tak dalej. Jednak, tutaj chcę bardzo mocno podkreślić, to udostępnienie komputerów jest z jednej strony wielkim dobrodziejstwem, ale z drugiej strony wielkim przekleństwem. Tak, dosłownie wielkim przekleństwem dla niewidomych. Ponieważ utarło się przekonanie i ono zlansowane nawet przez wielu niewidomych, że niewidomemu wystarczy komputer z syntezatorem. Niestety, proszę Państwa, nie wystarczy. Bo niewidomy ma prawo, a nawet mało, żeby prawidłowo pracować czy uczyć się, musi mieć możliwość czytania. Komputer z syntezatorem nie daje możliwości czytania, to jest tylko informacja, to jest tak, jakby lektor czytał. Żeby niewidomy mógł w pełni uczyć się czy pracować, niezbędny mu jest oczywiście komputer, no bo w tej chwili to jest oczywistą rzeczą. Ale program udźwiękowiony musi się komunikować z niewidomym zarówno przez syntezator, jak i przez monitor brajlowski. Czyli powiedzmy coś mniej więcej takiego tutaj, jak jest u dołu, na tej nitce, bo tu dopiero pokazane. Wtedy dokładnie można zobaczyć, jak jest pisane jakieś nazwisko, jakaś nazwa, jak się pisze w języku obcym. Dobrze, no tak, dziękuję bardzo za przypomnienie. Także proszę Państwa, są duże możliwości, tylko trzeba pamiętać o tym, co jest niezbędne. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękujemy panu doktorowi Janowi Omiecińskiemu. Czas nas niestety ogranicza tutaj. Ja chętnie bym słuchał dalej, ale zapraszamy pana Mateusza Ciborowskiego o pokazanie nam osiągnięć środowiska niewidomych i słabowidzących w ostatnich 25 latach. Pomalutku tutaj ogarniemy się. Tak, pan Jan już tu fantastycznie z notatnikiem. Po prawej stronie laska, tak, pani Magda. Zapraszamy pana Mateusza.
Ja nie wiem, tu jest komputer, ale co dalej, to nie wiem. Tu jest komputer, ale co dalej, to nie wiem, proszę pana. Niestety to nie już mojej władzy. A z kimś pan ustalał to tutaj, czy nie? Nie wiem.
Tak, z
panią.
Tak, z
panią. No dobra. Jest.
Proszę jeszcze o chwilkę cierpliwości, ponieważ chciałbym uruchomić prezentację multimedialną, żeby troszkę może wzbogacić ewentualnie moje wystąpienie.
Dobrze, ja znam.
Proszę Państwa, o osiągnięciach osób niewidomych i słabowidzących w ostatnich 25 latach bardzo dużo już powiedziano podczas inauguracji, niniejszej konferencji.
Niech pan mówi, a Magdalena uzupełni. Niech pan mówi, dobrze?
I w pierwszym folderze jest.
Już biorę folder.
Pierwszy folder, taki minusik jest.
Tak, jest, już jedzie, już jedzie. Już jest, osiągnięcia środowiska. Czy pan co do ręki, czy... Dobrze, dobrze.
Pełen ekran.
F5. Idzie?
Już idzie. Aj. Proszę chwilkę, zaczekaj, może pan mówić, ja już
niech
pan
mówi, śmiało, naprawdę. Proszę mówić.
Właśnie bardzo wiele powiedziano podczas inauguracji konferencji na temat osiągnięć osób niewidomych, słabowidzących w ostatnich 25 latach. Ja spróbuję troszeczkę te informacje usystematyzować, troszeczkę je pogrupować. Działo się przez te 25 lat bardzo dużo dobrego. Miejmy nadzieję, że ta dobra pasta naszego środowiska będzie trwała dalej. Należy, myślę, że zacząć od tego, iż przełom, jaki nastąpił w 1989 roku, był jednak kontynuacją czegoś w dziedzinie osiągnięć osób niewidomych, słabowidzących.
Wszystko jest na ekranie. Tak, początki tyfloinformatyki w Polsce.
Początki tyfloinformatyki w Polsce to nie był czas przełomu, to nie był rok 1989, ale to były jeszcze lata 70., kiedy przy Polskiej Akademii Nauk pracowali niewidomi informatycy w zespole pod przewodnictwem pana Wojciecha Zewistowskiego. Jednak najwybitniejszym polskim tyfloinformatykiem, którego uznajemy za ojca polskiej tyfloinformatyki, jest pan doktor Stanisław Jakubowski, który przez wiele lat jeździł po świecie, przywoził do Polski różne nowinki tyfloinformatyczne, szeroką wiedzę, doświadczenia, wiele informacji, czy opowiadał o wielu sprzętach, o których my w Polsce tak naprawdę wówczas moglibyśmy tylko pomarzyć. W latach 80. powstał przy Polskim Związku Niewidomych zespół tyfloinformatyków, których zadaniem była komputeryzacja drukarni brajlowskiej Związku Niewidomych oraz prace nad polskim syntezatorem mowy. Do tych lat 80. drukarnia brajlowska pracowała w ten sposób, że drukarze pisali tylko na takich blachach i później za pomocą prasy informacje te były drukowane w Braille'u. Komputeryzacja drukarni to ogromny przełom w udostępnianiu materiałów brajlowskich dla osób niewidomych, ponieważ